rok wiary. Dokładnie 50 lat temu, 11 października 1962 roku, w Bazylice Świętego Piotra na Watykanie rozpoczął swe obrady II Sobór Watykański, który stał się przełomem w życiu Kościoła w naszych czasach. Mimo że upłynęło już pół wieku, to postanowienia Soboru wciąż inspirują życie całej katolickiej wspólnoty, a to głównie za sprawą ostatnich papieży – Pawła VI, błogosławionego Jana Pawła II i obecnego papieża Benedykta XVI. Na nich bowiem spoczął ciężar wdrażania uchwał soborowych i odczytywania w duchu wiary dokonujących się zmian w otaczającym nas świecie. Na podkreślenie zasługują słowa błogosławionego Jana Pawła II, które wypowiedział po zakończeniu jubileuszu roku 2000. Papież mówił, że odczuwa powinność ukazywania Soboru jako wielkiej łaski, która stała się dobrodziejstwem dla Kościoła w XX wieku. Został on dany jako niezawodna busola wskazująca nam drogę w stuleciu, które się zaczyna. Wielokrotnie też podkreślał, że nauczanie Vaticanum Secundum stanowi dla jego pontyfikatu klucz hermeneutyczny, czyli sposób rozumienia zarówno jego nauczania, jak i wszelkich inicjatyw duszpasterskich. Zwołany z inicjatywy błogosławionego Jana XXIII, zwanego papieżem uśmiechu, II Sobór Watykański rozpoczął się, jak wspomniałem, dokładnie 50 lat temu, 11 października 1962 roku i trwał 3 lata i 2 miesiące. Jego uroczyste zamknięcie miało miejsce 8 grudnia 1962 roku. Odbyły się 4 jesienne sesje plenarne w kolejnych latach, w wyniku których zatwierdzono 4 konstytucje, to znaczy teksty najbardziej fundamentalne. Są to Konstytucja o Świętej Liturgii pod tytułem Sacrosanctum Concilium, która była pierwszym owocem obrad soborowych. Następnie Konstytucja Dogmatyczna o Kościele Lumen Gentium, Konstytucja Dogmatyczna o Bożym Objawieniu Dei Verbum i chyba najbardziej znana Konstytucja Duszpasterska o Kościele w Świecie Współczesnym Gaudium et Spes, w powstaniu której miał ogromny udział kardynał Karol Wojtyła. Oprócz tego Sobór wydał 9 dekretów, czyli dokumentów zajmujących się różnymi sprawami szczegółowymi, ważnymi dla Kościoła, takimi jak ekumenizm, kościoły wschodnie, środki społecznego przekazu, duszpasterskie posłannictwo biskupów, formacja i posługa kapłańska, odnowa życia zakonnego, apostolstwo świeckich oraz działalność misyjna Kościoła. Owocem obrad ojców Soboru są ponadto 3 deklaracje, czyli dokumenty o charakterze ogólnym dotyczące stosunku Kościoła katolickiego do religii niechrześcijańskich, wolności religijnej i wychowania chrześcijańskiego. W sumie owocem obrad Soboru jest 16 dokumentów. Pomiędzy wspomnianymi 4 sesjami plenarnymi, w których ogółem uczestniczyło 3058 biskupów z całego świata, w tym 63 z Polski, na czele z kardynałem Stefanem Wyszyńskim, bez przerwy trwały bardzo intensywne prace w 10 różnych komisjach i wielu zespołach roboczych. W międzyczasie, 3 czerwca 1963 roku, zmarł inicjator soboru, błogosławiony papież Jan XXIII, a kilkanaście dni później wybrano Pawła VI, który z ogromnym zaangażowaniem kontynuował dzieło swego poprzednika. Żaden z dotychczasowych 21 soborów powszechnych, jakie odbyły się w historii Kościoła, nie cieszył się takim zainteresowaniem całego świata. Toteż w celu przekazywania właściwych informacji o przebiegu i owocach obrad soborowych powstało specjalne biuro prasowe. Nie wdając się w szczegóły, można powiedzieć, że to gigantyczne przedsięwzięcie, po latach widziane jako prawdziwa wiosna Kościoła, jest przejawem namacalnego działania Ducha Świętego w Kościele. Paradoksalnie, im dalej w czasie jesteśmy od dnia otwarcia II Soboru Watykańskiego, tym lepiej widzimy, jak wiele jeszcze pozostaje do zrobienia, aby mógł on w pełni zaowocować w życiu całej wspólnoty Kościoła i każdego z nas osobiście. Dla podkreślenia doniosłej roli II Soboru Watykańskiego papież Benedykt XVI listem apostolskim pod tytułem Porta Fidei, wydanym równo rok temu, postanowił, że w całym Kościele będzie obchodzony rok wiary. Właśnie dziś przeżywamy jego początek. Zgodnie z życzeniem Ojca Świętego, rok wiary potrwa do przyszłorocznej uroczystości Chrystusa Króla, czyli do niedzieli 24 listopada 2013 roku. Drugą okolicznością dla ustanowienia roku wiary jest przypadające także w dniu dzisiejszym 20-lecie opublikowania Katechizmu Kościoła Katolickiego, który stanowi w naszych czasach dawno oczekiwaną i zarazem niezbędną syntezę zasad wiary, moralności, liturgii i duchowości. Dnia 11 października 1992 roku błogosławiony Jan Paweł II wydał konstytucję apostolską pod tytułem Fidei Depositum, w której zachęcił, aby na podstawie katechizmu Kościoła katolickiego opracowywać katechizmy odpowiadające specyfice poszczególnych kościołów lokalnych, aby w ten sposób służył on pogłębieniu wiary. W związku z rokiem wiary, który dziś inaugurujemy, papież Benedykt XVI, jak zapowiedział we wspomnianym liście Porta Fidei, w minioną niedzielę otworzył 13. Zgromadzenie Zwyczajne Synodu Biskupów na temat Nowa Ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej, które potrwa do 28 października. Ojciec Święty ma nadzieję, jak pisze, że będzie to dobra okazja do wprowadzenia całej wspólnoty kościelnej w czas szczególnej refleksji i ponownego odkrycia wiary. Rok wiary, jak nieco dalej pisze Benedykt XVI, ma być zaproszeniem do autentycznego i nowego nawrócenia do Pana, jedynego Zbawiciela świata. Pragnieniem Ojca Świętego jest więc rozbudzenie w każdym wierzącym entuzjazmu i odwagi w wyznawaniu swojej wiary w całej jej pełni, z odnowionym przekonaniem, z ufnością i nadzieją. To wymaga jednak ponownego odkrycia treści naszej wiary, wymaga celebrowania, przemodlenia i pogłębionej refleksji. Znakomitym do tego narzędziem jest wydany przed 20 laty Katechizm Kościoła Katolickiego, który Benedykt XVI we wspomnianym liście Porta Fidei uznał za jeden z najważniejszych owoców II Soboru Watykańskiego. Należy więc w roku wiary sięgnąć ponownie po tę bezcenną syntezę i pochylić się nad nią z modlitwą i zadumą. Wobec tych doniosłych zadań, wpisujących się w szeroko zakrojony program nowej ewangelizacji, jakiej współczesny świat potrzebuje, nie można przejść obojętnie. Pragnę zatem w ramach naszego cyklu Duc in Altum, który trwa już 10 lat, także podjąć tematykę wiary. Jak mówiłem ostatnio, zamykamy przegląd historii duchowości, skupiony głównie wokół postaci świętych i innych wielkich ludzi. Chcę natomiast w myśl powyższych założeń zaprosić drogich słuchaczy i widzów do wspólnej refleksji nad duchowym wymiarem wiary. Zamierzam zatem w roku wiary omawiać najpierw samo zjawisko wiary, tak jak ją ochrzczony przeżywa, a następnie pokazać, w jaki sposób prawdy zawarte w naszym credo można przekładać na życie duchowe. Nie ulega bowiem wątpliwości, że funkcją naszej wiary jest życie duchowe. Mówiąc inaczej, wiara żywa, wiara dojrzała zawsze przekłada się na duchowość, o czym mogliśmy się przekonać wiele razy, wpatrując się w postaci świętych. Natomiast tam, gdzie jest wiara słaba, albo wskutek różnych okoliczności doznała wypaczenia, tam życie duchowe niemal zanika albo przybiera karłowatą, wegetatywną postać. Mogą jedynie pozostać jakieś zewnętrzne jej pozory, czyli forma pozbawiona treści. W tej niełatwej refleksji nad wiarą korzystać będziemy z dwudziestowiekowej mądrości Kościoła, przede wszystkim z nauczania Soboru Watykańskiego II, a w sposób szczególny z nauczania błogosławionego Jana Pawła II, które także ze względów emocjonalnych jest nam bardzo bliskie. Pragnę więc zakończyć dzisiejszą refleksję słowami naszego papieża Jana Pawła II, wziętymi z katechezy środowej wygłoszonej 13 marca 1985 roku na temat kluczowego dla nas słowa wierzę. Odnośnie do tego błogosławiony Jan Paweł II mówił: w potocznym użyciu słowa wierzę uwydatniają się pewne elementy istotne. Wierzyć to znaczy przyjmować i uznawać za prawdziwe i odpowiadające rzeczywistości to, co jest treścią wypowiedzi, czyli słów drugiej osoby, ze względu na jej wiarygodność. Wiarygodność ta stanowi w danym wypadku o szczególnym autorytecie osoby. Jest to autorytet prawdy. Tak więc, mówiąc wierzę, wyrażamy równocześnie dwoiste odniesienie do osoby i do prawdy. Do prawdy ze względu na osobę, która cieszy się autorytetem prawdomówności. Taką zaś osobą, której należy okazać posłuszeństwo wiary, jest Jezus Chrystus, droga, prawda i życie.